Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do bezinteresownej, ofiarnej miłości Kościoła zachęcił papież nowych kardynałów.
Na konsystorzu ustalono też datę 7 kanonizacji.
Kustodia Ziemi Świętej przestrzega przed zbrojną interwencją w Syrii.
18 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Kolegium kardynalskie powiększyło się o 22 nowych purpuratów. Ojciec Święty kreował ich, to znaczy wyniósł do tej godności podczas konsystorza publicznego w Bazylice Watykańskiej. Był to już 4 konsystorz z nominacjami kardynalskimi podczas obecnego pontyfikatu.
Konsystorz nie jest wprawdzie rytem liturgicznym, tak jak też sam kardynalat nie jest bynajmniej kolejnym stopniem sakramentu święceń kapłańskich, które swój szczyt i pełnię osiągają w konsekracji biskupiej. Wszyscy biskupi mają zatem ten sam stopień święceń, natomiast konsystorz to uroczyste zebranie papieża z kardynałami, by naradzić się wspólnie w sprawach Kościoła. Rozpoczyna się on jednak, zwłaszcza w formie, jaką przyjął po Soborze Watykańskim II, modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego.
Nowym kardynałom powierzona jest posługa miłości, miłości Boga, miłości Jego Kościoła, miłości braci z bezwzględnym i bezwarunkowym poświęceniem, w razie potrzeby, aż do przelania krwi, jak mówi formuła nałożenia beretu i jak wskazuje czerwony kolor noszonych szat. Oczekuje się od nich również służby Kościołowi, z miłością i mocą, z całą jasnością i mądrością nauczycieli, z energią i męstwem pasterzy, z wiernością i odwagą męczenników. Chodzi o to, by byli wybitnymi sługami Kościoła, który w Piotrze znajduje widzialny fundament jedności.
Benedykt XVI nawiązał do odczytanych na początku konsystorza słów z Ewangelii świętego Marka o zazdrości wywołanej wśród apostołów prośbą Jakuba i Jana, by mogli zasiadać obok Chrystusa w chwale. Jezus pouczył ich wówczas: kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.
Dominio e servizio, egoismo e altruismo.
Panowanie i służba, egoizm i altruizm, posiadanie i dar, interesowność i bezinteresowność, te głęboko sprzeczne logiki ścierają się ze sobą w każdym czasie i w każdym miejscu. Nie ma żadnej wątpliwości co do drogi obranej przez Jezusa. Nie ogranicza się on jedynie do jej wskazania uczniom ówczesnym i dzisiejszym. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Słowa te oświetlają z niezwykłą intensywnością dzisiejszy konsystorz. Rozbrzmiewają one w głębi duszy i stanowią przypomnienie, szczególnie dla was, którzy zostajecie zaliczeni do kolegium kardynalskiego. Wasza misja w Kościele i świecie niech zawsze będzie wyłącznie w Chrystusie. Niech odpowiada na Jego logikę, a nie logikę świata. Niech będzie rozjaśniana wiarą i ożywiana miłością, które docierają do nas z chwalebnego krzyża Pana.
Po złożeniu przez 22 nowych kardynałów wyznania wiary oraz przysięgi wierności Kościołowi i Ojcu Świętemu, nałożył on każdemu z nich purpurowy biret i wręczył pierścień kardynalski oraz przydzielił któryś z rzymskich kościołów. Tak zwani kardynałowie prezbiterzy otrzymali tytuły, czyli kościoły tytularne, natomiast kardynałom diakonom zostały przydzielone diakonie.
Połączenie nałożenia biretu z wręczeniem pierścienia i przydzieleniem kościoła w Rzymie jest nowością wprowadzoną dopiero na dzisiejszym konsystorzu. W czasach przed soborową reformą papież na konsystorzu publicznym nakładał biret czy wcześniej kapelusz kardynalski, zaś potem na konsystorzu zwanym tajnym wręczał pierścień i przydzielał kościół. Po reformie wprowadzonej przez Pawła VI wręczenie pierścienia miało miejsce dopiero na mszy koncelebrowanej z nowymi kardynałami następnego dnia po konsystorzu. Tym razem nowi kardynałowie otrzymali pierścienie już podczas konsystorza publicznego. Przedstawieni są na nich święci Piotr i Paweł, a w środku gwiazda symbolizująca Matkę Bożą.
Oczywiście mimo tej zmiany jutro Benedykt XVI będzie koncelebrował z nowymi purpuratami Eucharystię w Bazylice Watykańskiej. Obchodzi się tam uroczystość katedry świętego Piotra, przypadającą normalnie 22 lutego. W całym kościele ma ona jedynie rangę święta i dlatego w tym roku wypada ze względu na przypadającą wtedy środę popielcową. Natomiast w Bazylice Watykańskiej jest to uroczystość, zatem musi być przeniesiona na inny dzień, tym razem na niedzielę poprzedzającą zwyczajną datę.
Na dzisiejszym konsystorzu podjęto też decyzję w sprawie kanonizacji siedmiorga błogosławionych. Przypomnijmy, że są to...
Dwaj męczennicy, XIX-wieczny francuski jezuita Jakub Berthier, który oddał życie na Madagaskarze, i XVII-wieczny świecki katechista z Filipin Piotr Kalungsot.
Dwoje zmarłych na początku XX wieku, założycieli zgromadzeń zakonnych, włoski ksiądz Jan Chrzciciel Pia Marta i Hiszpanka Maria z Góry Karmel.
Współczesna im amerykańska zakonnica Marianna Cope.
Oraz dwie kobiety świeckie, 17-wieczna kanadyjska Indianka Katarzyna Teka Kwita i zmarła na początku zeszłego stulecia Niemka Anna Szefer.
Na dzisiejszym konsystorzu, po głosowaniu kardynałów, papież zadecydował, że wspomnianych błogosławionych zaliczy w poczet świętych w niedzielę 21 października.
Musimy być silnie przekonani o prawdziwości objawienia Boga w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Bez prawdy stracimy orientację, nie będziemy wiedzieć, gdzie mamy pójść. Bez tego nie uda się nam zreewangelizować współczesnej ludzkości. Tymi słowami Benedykt XVI podsumował wczoraj wieczorem dzień modlitwy i refleksji Kolegium Kardynalskiego na temat ewangelizacji. W sumie zabrało głos 34 purpuratów. Wieczorna sesja rozpoczęła się nieszporami. Odbywała się ona za zamkniętymi drzwiami.
Opublikowany dziś rano komunikat prasowy wymienia główne tematy wystąpień. Mówiono o doświadczeniu ewangelizacji w różnych regionach świata, na przykład o licznych nawróceniach w Chinach, pomimo wielu trudności, jakie napotykają tam chrześcijanie. Kardynałowie z Ameryki Łacińskiej zwracali uwagę na rolę pobożności ludowej w dziele ewangelizacji. Purpuraci indyjscy wskazywali z kolei na znaczenie walki z ubóstwem. W różnych wystąpieniach była mowa o katastrofalnym stanie edukacji i potrzebie odnowy katechezy. Do tego ostatniego tematu nawiązał też w swym wystąpieniu Ojciec Święty. W jego przekonaniu reforma katechizacji musi być reakcją na panujący dziś religijny analfabetyzm.
Purpuraci mówili też o oczekiwaniach związanych z rokiem wiary. Kardynał Kazimierz Nycz przestrzega, by nie podchodzić do tego wydarzenia jak do wielkiej akcji, która rozwiąże wszystkie problemy.
Na pewno niczego nie załatwimy, to także było mocno podkreślane, jakimś działaniem akcyjnym. Owszem, to jest potrzebne, żeby zwrócić uwagę na pewne główne punkty, najważniejsze. Papież na końcu powiedział to bardzo pięknie, mianowicie, że przyczyną wielu problemów, jeżeli nie większości problemów we wnętrzu Kościoła i na jego obrzeżach jest problem słabej wiary. A więc uzdrowienie, naprawa sytuacji leży w powrocie do Chrystusa. Obowiązek nasz, obowiązek Kościoła, szukania tych, którzy odeszli od Chrystusa i sami już do Niego nie powrócą, pokazać Kościół z całą propozycją spraw wielkich, wspaniałych, radosnych. Mówiono wiele wczoraj o radości. Tylko przeżywanie i pokazanie radosnego chrześcijaństwa opartego na prawdzie, którą jest Chrystus, tylko takie chrześcijaństwo może współczesnego człowieka pociągnąć do Chrystusa.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Konsekwencja trwającej już od niemal roku wiosny arabskiej w Syrii to nie tylko tysiące ofiar, ale również zrujnowany kraj i pogłębiająca się bieda większości obywateli, zauważa kustosz Ziemi Świętej ojciec Pier Battista Pizzaballa. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego przypomniał on o mniej spektakularnych skutkach kryzysu. Przestrzegł zarazem, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, jeśli wspólnota międzynarodowa zdecyduje się na rozwiązanie militarne.
Na Syrii od dłuższego już czasu jest nałożone embargo ekonomiczne, które ma ogromny wpływ na życie kraju, na życie zwykłych obywateli, nie tylko na turystykę, ale również na handel, który w Syrii jest bardzo ważny, a także na rolnictwo. Na to wszystko nakłada się jeszcze brak bezpieczeństwa. Boimy się słowa wojna domowa, ale wydaje mi się, że sytuacja niestety rozwija się w tym kierunku. Trzeba zaznaczyć, że konflikt nie obejmuje całego terytorium. Nie ma otwartego frontu w całym kraju. Niektóre regiony są całkiem bezpieczne. Tym niemniej wisi nad nami groźba wojny domowej. Interwencja z zewnątrz tylko pogorszy sytuację. Jej skutki są nieprzewidywalne. Dlatego jestem przekonany, że interwencja militarna nie jest dobrym rozwiązaniem.
Z udziałem gości z Chin i Stanów Zjednoczonych na Jasnej Górze trwa 37. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Oazowicze odpowiadają na apel Benedykta XVI o pogłębienie naszej wiary. Będzie temu służył kolejny rok pracy formacyjnej. W spotkaniu uczestniczy ponad 1000 osób.
Na program składają się przede wszystkim konferencje o Kościele naszym domu i te dotyczące pogłębienia i ożywienia wiary w odpowiedzi na zachętę Benedykta XVI. O sposobach nowej ewangelizacji mówi Georg Seng Lim z Chin, który podkreśla, że najskuteczniejszą metodą głoszenia Chrystusa jest osobisty przykład życia.
Najlepszym sposobem, żeby dzielić się Chrystusem z innymi, to jest to, jak my żyjemy. Nie to, co mówimy, ale życie zgodnie z Chrystusem, życie wiarą w Chrystusa.
W kongregacji udział bierze także małżeństwo z Luizjany. Ruch Światło-Życie dotarł do Stanów Zjednoczonych, gdzie już nie tylko z Polaków tam mieszkających, ale z rdzennych Amerykanów zaczynają coraz liczniej powstawać nowe wspólnoty.
Widzę nadzieję, korzyść, że ten domowy kościół czy ruch, który jest w tej chwili w takim niemowlęctwie, będzie kiedyś takim dużym wzmocnieniem dla kościoła w Ameryce, który tak jak kiedyś kościół w Polsce jest pod dużym atakiem, pod dużym naciskiem.
Z Polski ruch oazowy rozprzestrzenił się najliczniej w krajach Europy Wschodniej. Wielką dynamikę widać ostatnio w Rosji i Chinach. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski trwa posiedzenie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. W spotkaniu przewodniczy biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji. Hierarcha podkreślił, że kierunki, w jakich pójdzie polskie duszpasterstwo emigracyjne w krajach Europy Zachodniej, wskazywać będzie m.in. jubileusz Chrztu Polski.
W roku 2016 będziemy obchodzić 1050 lat od przyjęcia chrztu przez Polskę, a więc kwestia inicjacji chrześcijańskiej, kwestia dojrzałości w wierze, odpowiedzialności za wiarę. To są takie problemy bardzo praktyczne, nad którymi się będziemy zastanawiać.
Spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej potrwa do niedzieli. W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym trwają rekolekcje ruchu rodzin nazaretańskich. W spotkaniu pod hasłem Z upadku do nadziei uczestniczy ponad 400 osób, przede wszystkim z zachodniej i centralnej Polski. Wśród nich Katarzyna Żylewicz, która do ruchu rodzin nazaretańskich należy od 7 lat.
Takim głównym hasłem rekolekcji jest hasło Z upadku do nadziei, natomiast jakby tak głęboko temat jest osadzony, którą teraz obecnie Kościół jakby porusza do momentu Środy Popielcowej, czyli tematyka chrztu i tego, w jaki sposób sakrament chrztu mamy odkrywać we własnym życiu. Też jest to tematyka, która jakby nawiązuje do pewnych przemian, które się w świecie obecnym dzieją, do sekularyzacji świata. Tematy są jakby w oparciu o nauczanie Jana Pawła II, też Benedykta XVI, a także nasze wewnętrzne materiały ruchowe.
Rekolekcje ruchu rodzin nazaretańskich zakończą się w niedzielę mszą świętą w Licheńskiej Bazylice Mniejszej.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.